ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Życie w Duchu Świętym to życie w miłości. To rozlanie Ducha Świętego w nas to owoc, skutek Paschy Jezusa, czyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Bez tej drogi Jezusa nie byłoby tego owocu, nie byłoby Ducha Świętego, nie byłoby tego rozlania. I życie w Duchu Świętym to życie w zanurzeniu w miłości, całej Trójcy. W miłości Ojca, Jezusa, Ducha Świętego. I krzyż Chrystusa to jest znak miłości Boga do nas. To jest dowód Jego miłości. Bóg Ojciec tak kocha nas, mnie, każdego z nas, że nie zawahał się dać swojego Syna, żebyśmy mieli życie wieczne. No, ci z nas, którzy są rodzicami, mogą spróbować przymierzyć się do tego, jaka szalona to musi być miłość. Bóg Ojciec daje Syna za nas. Ale Jezus mówi o sobie, nikt mi tego życia nie odbiera. On nie jest przymuszony przez Ojca. On nie jest bezwolną ofiarą. On mówi, ja daję życie za owce. Miłość Jezusa. I tam na krzyżu, z przebitego serca Jezusa, razem z krwią i wodą wylewa się Duch Święty. Jako miłość, która nas ogarnia. Miłość, która łączy Trójcę Świętą. Zobaczcie, jak wielką cenę Bóg zapłacił za to, żeby Duch Święty w nas zamieszkał. Potrzeba było tego przebitego serca Jezusa. Potrzeba było drogi męki, śmierci, żeby Duch Święty rozlał się z przebitego serca Jezusa na nas. Szalona cena miłości. I tam na krzyżu dokonuje się taka Boża transfuzja, która ratuje nam życie. W takim naszym ludzkim wymiarze no, zdarza się, prawda, ze względów medycznych przetacza się krew, żeby ratować życie. I to dzieje się tu na krzyżu. Boża transfuzja, która ratuje nam życie nie na 5, nie na 10, ani nawet nie na 50 lat. Na wieczność. Duch Święty. Duch Święty, który jest miłością i który daje nam życie. Zobaczcie, bez miłości nie da się żyć. W historii psychologii były takie zresztą okropne eksperymenty, w którym niemowlęta, najczęściej z jakiegoś sierocińca, zaraz po urodzeniu, no, otaczano tylko konieczną opieką. To znaczy były karmione i przewijane, no i miały ciepło. Ale piastunki, które się nimi opiekowały, nie mogły do tych dzieci mówić, przygadywać. To, co robi matka kochająca, uśmiechać się, głaskać. Tylko karmiły i przewijały. Nie dawały tym dzieciom miłości. I te dzieci bardzo szybko umierały. I tak jest z nami. Bez miłości nie da się żyć. Bez miłości Ducha Świętego, kochani, nie jesteśmy w stanie żyć. To jest tak, że Duch Święty nie jest dodatkiem do naszego życia. Jest być albo nie być naszego życia. W Bogu, z Bogiem. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To jest prawda tego słowa. Rozlana jest w sercach naszych, czyli w nas. W naszym najgłębszym jestestwie. Czyli Duch Święty jest w stanie kochać nas od środka. W tych miejscach, których najbardziej pragniemy miłości. W tych miejscach, których może jesteśmy najbardziej poranieni, w których nosimy rany jakiegoś odtrącenia. I są właśnie takie rany, które jest w stanie tylko zaleczyć Duch Święty. Jego miłość rozlana w sercach naszych. I to się dokonuje. Jest możliwe. Jest nadzieja. Jeżeli nosimy w sercu rany, to nadzieja. Święty dotyka jej swoją miłością, dotyka tych naszych ran. Wczoraj, kilka dni temu, brat po spotkaniu śpiewał tą pieśń. Ja oczywiście nie zacytuję jej dosłownie, ale będziemy wiedzieć, o co chodzi. Panie, jest ciemno i Ciebie nie ma, a w moim sercu jest rana. I kolejne zwrotki, spotkanie zranionego serca człowieka ze zranionym sercem Boga. I następuje uzdrowienie. Taka jest moc Ducha Świętego. I słuchając tej pieśni, jakoś uświadomiłam sobie, że ja w tej pieśni odnajduję historię swojego życia. I właśnie z perspektywy czasu widzę, że owszem, ta pieśń mnie wzrusza, mówi jakąś prawdę o mnie, ale jest też dla mnie dowodem działania Ducha Świętego. Były w moim sercu takie rany, których dawniej, gdybym słyszała tą pieśń, nie byłabym w stanie jej wysłuchać bez rozklejenia się, rozpłakania. Teraz owszem, ona mnie wzrusza, bo mówi jakąś prawdę o miłości Boga, ale mnie nie rozkleja. Duch Święty leczy rany naszych serc. Nie zawsze jest to jak wstryknięcie, ale jest to proces. Nadzieja zawieść nie może. To słowo właśnie o miłości Boga, które jest w naszym sercu i które przynosi nadzieję, i zadaje, kochani, kłam takim stwierdzeniom, które nieraz mogą się w nas zrodzić, zwłaszcza w sytuacji jakiegoś trudu, właśnie ludzkiego odrzucenia. Nikt mnie nie kocha. Zdarzyło wam się tak kiedyś pomyśleć? No nie tak. Nikt mnie nie kocha. A to jest kłamstwo. Kłamstwo szatana. Bóg się kocha. I dodatku kocha najgłębiej, najbardziej. W tych miejscach najbardziej utrudzonych. Te najbardziej własne są miłością. To, że Bóg rozlewa swoją miłość w moim sercu, to też dowód na to, że jestem godna miłości. Że każdy z nas jest godny miłości. Skoro Bóg nie zawahał się obdarzyć mnie, każdego z nas miłością, jesteśmy godni miłości. Historia naszego życia może być taka, że no, bywa, że zachwieje się te nasze przeświadczenia o tym, że jesteśmy godni miłości. Dobrońmy się wtedy tym słowem. Miłość Boża rozlana jest w moim sercu, bo jestem godna miłości. I ta miłość Boga, oprócz tego, że leczy rany naszych serc, to jest w stanie w niesłychany sposób nas przemienić. Każdy z nas pewnie ma doświadczenie ludzkiej miłości i wie, jak zwykła ludzka miłość potrafi nas przemienić. Kochani, jak kochamy, jak jesteśmy zakochani, to ta miłość wydobywa z nas to, co w nas jest najpiękniejszego. Jesteśmy wtedy zdolni do poświęceń, do ofiary, do zaparcia się siebie. Całe nasze serce, całe nasze życie, nasze myśli są nastawione na tą drugą osobę. Ludzka miłość potrafi sprawić, że piękniejemy, rosną nam skrzydła. To wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak zanurzymy się w Bożej miłości. Jak będziemy przebywać w obecności Boga, który jest miłością. Będzie się działo to samo, tylko na większą skalę. Bóg będzie wydobywał w nas piękno. To, co jest w nas ukryte, to, co jest jakieś zagrzebane, o czym może nie mamy nawet świadomości, to obdarowanie, które jest w nas. Bóg będzie z nas wydobywał. Życie w Duchu Świętym, życie w miłości, no to życie w relacji. Duch Święty uzdania mnie do tego, żeby z Bogiem być w bliskiej relacji, żeby to była więź miłości. Żeby moja relacja nie ograniczała się do jakiejś buchalterii, do liczenia swoich, nie wiem, przewinień, lęku, ale właśnie więź miłości, trwanie w miłości Boga. Co to znaczy praktycznie? Jezus mówi, będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Proste. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Żeby nie wyjść z tej rzeki łaski, trwajmy w Bożych przykazaniach. Jeżeli tak będę podchodzić do przykazań, to wtedy się okaże, że jeżeli przekroczę przykazanie, mój grzech to nie jest właśnie tylko litera prawa, to jest zerwanie z więzi z Bogiem. To jest odwrócenie się do Niego, nie wtrącaj się. Powiedzenie Mu, nie jesteś mi potrzebny, radzę sobie bez Ciebie. Relacja z Tobą nie jest mi potrzebna. Więź miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Oczywiste jest, że miłość Boga nie zmienia się. Ona jest wierna, wieczna, bezwarunkowa. I kocha tak samo świętego, jak grzesznika. Kocha mnie tak samo wtedy, kiedy jestem przy Jego sercu i wtedy, kiedy się pogubię. Tak. Tylko to moje pogubienie rani Jego serce. I to ja się odwracam od tej Jego miłości. Czyli życie w Duchu Świętym, życie w miłości, to jest z jednej strony to zanurzenie w miłości Boga, odpowiadanie na Jego miłość, ale też dawanie tej Bożej miłości dalej, przekazywanie jej innym, tym wszystkim, których Pan stawia na mojej drodze. I kochani, ta miłość, do której nas Bóg zaprasza, to nie jest łatwa miłość. Ona jest wymagająca, bo to jest miłość na wzór Jego miłości. Właśnie takiej bezwarunkowej, wiecznej. I ta miłość bez pomocy Ducha Świętego nieraz jest bardzo trudna. No a nieraz, no po ludzku wydaje się niemożliwa. Bez pomocy Ducha Świętego. I tylko w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie podjąć to, do czego nas zaprasza Chrystus. Żeby iść po Jego śladach. Żyć w pełni Jego Ducha. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I to jest zaproszenie dla nas, możliwe w Duchu Świętym. Każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby dać to życie. I Pan Bóg wie, na co każdego z nas stać. Niektóre przyjdzie dać to życie po prostu wprost, w formie męczeństwa. Kościół prześladowany składa tą ofiarę, daje życie z miłości. Na razie jest tak, że my tutaj możemy dawać to życie w innym wymiarze. Dzień po dniu, chwila po chwili. Na tym miejscu, w którym jesteśmy. W tym powołaniu, do jakiego Pan Bóg nas zaprosił. W rodzinie, w miejscu pracy, we wspólnocie, wśród naszych znajomych. Dawać życie, dawać dar z siebie. To, co jest dla nas najważniejsze, najcenniejsze. To taką rzeczą, która przychodzi do głowy czas. Konkretny wymiar miłości. Czas, żeby z kimś porozmawiać, czas, żeby do kogoś zadzwonić, żeby za kogoś pomodlić się. Dawanie życia. Dawanie życia w jakiejś posłudze. Małe, konkretne gesty miłości. Nie trzeba wiele. Tak myślę, w domowych warunkach posprzątać rozrzucone buty, umyć naczynia, komuś zostawić większy kawałek ciasta. Pomysłów jest tysiące. Dzielić się sobą. Patrzeć bardziej na dobro tej drugiej osoby niż dbać o siebie. W liście do Kolosan czytamy: cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie cóż, jestem takim sobie szaraczkiem, bibliotekarką. Żadnych wielkich czynów nie pełnię, ale to cokolwiek może być wykonane z serca. I przed Panem Bogiem nie ma znaczenia, czy jestem lekarzem, strażakiem, kierowcą autobusu, sprzedawczynią, gospodynią domową. Wszystko, co robimy z serca, jest przepełnione Duchem Świętym i Jego miłością. Mała Tereska mówiła, że można podnieść szpilkę ze ziemi z wielką miłością. Ja mogę podać książkę w bibliotece z wielką miłością. Pani w urzędzie może mnie tak obsłużyć, że poczuję się zaopiekowana i obdarzona miłością. No, zdarzyło mi się, że ktoś mi opowiadał, że w urzędzie spotkał panią. No to jest taki przykład na zasadzie przeciwieństwa, której zapytał, czy ona pracuje tu za karę. No więc Panie Boże, broń nas od tego, żebyśmy w swoim miejscu pracy byli posądzeni przez kogoś, że pracujemy za karę. Nie? Żebyśmy byli tą ręką miłości Boga. Wiecie, ludzie, no każdy z nas niesie jakiś ciężar swojego życia, więc na tym miejscu, gdzie jesteśmy, właśnie w tej pracy zawodowej, możemy spróbować ulżyć ciężarowi życia ludzi. Żeby im nie dokładać. Żeby być tym Szymonem Cyrenejczykiem, który jakoś pomoże człowiekowi w małych rzeczach, ale w mocy Ducha Świętego. Miłość to dobre słowo, współczujące, zachęcające, to pociecha. I w drugim liście do Koryntian czytamy: błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Tak to działa. Miłość Boga nas wypełnia po to, żebyśmy tę miłość oddawali innym. Otrzymujemy pociechę Boga po to, żeby pocieszać innych. I też mam takie doświadczenie swojego życia, że to miejsce, które jest taką uzdrowioną raną mojego serca, której doznałam Bożej pociechy, to jest miejsce szczególnej wrażliwości na osoby przeżywające podobne cierpienie. I łatwiej mi taką osobę w tym miejscu przygarnąć. Ufam, że Pan Bóg może działać przez zupełnie też nieświadomie poza mną rozlewać tą pociechę, którą ja dostałam. Miłość to jest słowo przepraszam. Ważne w naszych relacjach. Wyciągnięcie ręki do pojednania. Ale też żyć w Duchu Świętym. Duchu miłości to jest w Duchu miłości to żyć przebaczeniem. Zobaczcie, każdy z nas na swojej skórze doświadcza tego, jak wiele Pan Bóg nam przebaczył. Jak wielka jest miłość Boga, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Codziennie w modlitwie Ojcze Nasz prosimy Go o to, żeby odpuszczał nam nasze grzechy, tak samo jak my odpuszczamy tym, którzy jakoś zawinili wobec nas. Więc każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby przebaczać mocą Bożej miłości, mocą Ducha Świętego. Bo nie zawsze sami jesteśmy w stanie to zrobić. Życie w Duchu Miłości to właśnie też miłość nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. to działa na naszą szkodę, robi to z premedytacją. Wtedy taka miłość tej osoby, błogosławienie tej osoby, no jest możliwa tylko w Duchu Świętym. Bez Ducha Świętego prawdopodobnie nie będziemy do tego zdolni. Wszystko będzie się do nas burzyć. Zapraszamy Ducha Świętego, wołajmy Go, żeby to On kochał tą osobę w naszym sercu. Ale na co dzień możemy mieć po prostu trudne osoby. Osoby, które no, trudno nam kochać. Które może nas zraniły, może nawet nieświadomie. To jest miejsce, w którym potrzeba nam Ducha Świętego, żeby On pokazywał nam prawdę o tej osobie, żebyśmy potrafili spojrzeć na tą osobę, która nas zraniła oczami Boga, oczami Ducha Świętego. Żebyśmy zobaczyli dobro w tej osobie. Obdarowanie, jakie Pan Bóg złożył w tej osobie. Dobro, które dzieje się przez ręce tej osoby. I nieważne są nasze emocje. To jest taka, słuchajcie, znaczy ważne są, ważne, ale Duch Święty nas tu zaprasza do takiej miłości, woli. Ja chcę kochać tą osobę. Owszem, mnie może być trudno ją po ludzku lubić, ale kochać muszę. Muszę, chcę, może chcę. Prosić Ducha Świętego. Duchu Święty, lecz nasze relacje. Bo też, wiecie, taka świadomość, dochodzi to do mnie. Często jest tak, że w momencie, gdy my czujemy się zranieni, no to bywa tak, że no, myśmy tą osobę też zranili. To Duch Święty może leczyć rany obu serc. Obu serc. Uwalniać nas z takich, wiecie, wracających, trudnych wspomnień. No właśnie, leczyć to swoją miłością. Pokazywać nam też prawdę o tej osobie. Właśnie prawdę jako ukochanej córce, ukochanym synu Boga. To jest prawda. Nie o tym, że tej osobie się nie udało, że, no, że nas zraniło. To nie jest prawda o niej. Prawda jest taka, że Bóg ją kocha. Ale do tego potrzeba Ducha Świętego. Sami nie jesteśmy do tego zdolni. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To zdanie, które nas prowadzi, zobaczcie, ono jest wypowiedziane no, w takim trybie oznajmującym. Nie, że wyleje się, że będzie, że przyjdzie, tylko miłość Boga jest rozlana. To dokonało się. To jest fakt. Zobaczcie, cały Stary Testament to jest zapowiedź wylania Ducha Świętego. Księga Joela, Izajasza, że przyjdzie, że wyleje się, że wstąpi na swój lud. A my szczęśliwcy żyjemy w czasach Nowego Testamentu, pełni czasu, kiedy to się dokonało. Miłość Boża jest rozlana. Obietnica została wypełniona. I to dokonało się właśnie na Golgocie. To z serca Jezusa wypływa ta rzeka łaski. Rzeka łaski, która nic nie jest w stanie powstrzymać i zmienić. I możemy powiedzieć, że Panie Boże, dziękujemy Ci, bo ta łaska tej rzeki Ducha Świętego zagarnęła nas. Zagarnęła nas w momencie chrztu. Weszliśmy w tą rzekę łaski, w to rozlanie Ducha Świętego. I nic tego nie zmieni. Dar został dany. No w momencie chrztu większość z nas no, była dziećmi. Nieświadomymi niemowlakami. Nie mieliśmy świadomości, co się dokonuje tak naprawdę w naszym sercu, na skalę naszej wieczności. Natomiast dzisiaj możemy świadomie przyjąć ten dar, jakby wejść świadomie w tą rzekę Bożej miłości, w Ducha Świętego, który jest miłością, zanurzyć się w nim świadomie. Powiedzieć tak, Duchu Świętym, ja chcę zanurzyć się w Tobie. Ja chcę przyjąć ten dar Twojej obecności we mnie. I dzisiaj będziemy mieli okazję odnowienia w nas tej łaski sakramentu chrztu i bierzmowania. W odnowie nazywamy to chrztem w Duchu Świętym albo modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Papież Franciszek mówiąc do odnowy właśnie mówi o tym, żeby odnowa w Duchu Świętym dawała Kościołowi właśnie to, modlitwę o odnowienie obecności Ducha Świętego w nas. On jest w nas. Tylko nie czytamy dzieje apostolskie na kartach właśnie dziejów choćby, jest opisanych pewno sytuacji, które są cudami, jakimiś wydarzeniami takimi spektakularnymi, które dzieją się w mocy Ducha Świętego. Tego samego Ducha Świętego, który jest we mnie od momentu chrztu w każdym z nas. No i mogę zastanawiać się, no dlaczego mnie tak się nie dzieje? Dlaczego ja nie widzę tego w swoim życiu? No jedną z przyczyn jest to, że nie mam w ogóle tej świadomości, że Duch Święty jest we mnie. Ktoś porównuje, wiecie, tą modlitwę o wylanie Ducha Świętego, o nowe wylanie Ducha Świętego, do takiego rozpakowania prezentu. Przykład pewnie znany, ale na Chrzcie Świętym dostajemy z rąk Boga Ojca prezenty. Piękne, wielkie. I odstawiamy je na półkę. I one tam stoją, pięknie opakowane. Bezpieczne. Ale nie używamy ich. Modlitwa o odnowienie obecności Ducha Świętego to jest jak rozpakowanie tych prezentów. Ucieszenie się tym, co Duch Święty złożył w nas i co w nas jest. Nasze święty dostaliśmy tak, mądrości, rozumu, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej. To wszystko jest w nas. I czy ja żyję jak mężny człowiek? Czy jest we mnie pobożność, czy jest we mnie bojaźń Boża? To jest dar, który jest we mnie. Więc chcemy dzisiaj otworzyć się na, właśnie na tą obecność Ducha Świętego, która jest w nas. To prawda jest we mnie, jestem obdarowana. Chcę rozpakować te prezenty. Jak rozpakować te prezenty? Jak otworzyć się na tą łaskę? Słuchajcie, w Ewangelii Świętego Jana czytamy. Jezus stojąc zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący. I to jest słowo, które będzie nas jakoś prowadzić. To jest Ewangelii Świętego Jana, rozdział 7, 37-39. Jezus pokazuje nam kolejne kroki. Kolejne kroki, aby z nas, z naszego serca wytrysnęło to źródło wody życia. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Z nas, bo to źródło od chrztu jest w nas. Tylko jest, nie wiem, ścieżka do niego zarosła, zostało zarzucone kamieniami jakiejś niewierności, może naszego grzechu, może niewiary. A modlitwa o odnowienie obecności Ducha Świętego to jest oczyszczenie tego źródła, żeby te strumienie mogły z nas wypłynąć. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I ufamy, że tak się stanie. Jezus mówi o kolejnych krokach. Kto jest spragniony? Czyli pierwszy warunek. Pragnienie. Czy ja pragnę Ducha Świętego? I kochani, błogosławione moje pragnienie, błogosławione moje poczucie małości, niewystarczalności, jakiegoś braku. Bo człowiek syty niczego nie potrzebuje. Moja świadomość, że bez Ducha Świętego sobie nie poradzę. Duchu Święty, ja pragnę Ciebie. Bez Ciebie nie potrafię kochać. Nie potrafię żyć, nie potrafię być pokorna, nie potrafię się modlić, nie potrafię wielbić, nie potrafię ufać. Nic nie potrafię bez Ciebie uczynić. Pragnę Twojej obecności. Jeśli ktoś jest sprawiony, a wierzy we mnie, kolejny krok wiara. I kochani, tutaj musimy się oprzeć nie na swoich emocjach, nie na odczuciach, nie na wyobrażeniach. Nie pomaga w wierze oparcie się na Słowie Bożym. Wtedy tak sobie wyobrażam, staję tak na skalę Słowa Bożego i stoję pewnie. Jezus mówi tak, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Odyna, czy zamiast ryby poda mu wężom? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Kochani, modlitwa o Ducha Świętego to jest taka modlitwa, w której spotyka się Boże pragnienie z naszym pragnieniem. Bóg chce dawać swojego Ducha. Jezus po to przyszedł na świat, żeby Duch Święty mógł potem zamieszkać w nas, żeby Bóg mógł mieszkać w każdym człowieku. To jest pragnienie Boga. Bóg tego chce. Mogę z wiarą do tej modlitwy podejść. Co więcej, w tej modlitwie nie jestem sama. Jezus mówi, ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam. I może mi się wydawać, że moja wiara jest malutka, że jestem niegodny. No, mogę o sobie różne rzeczy myśleć. Ale to Jezus prosi za mnie. Ja będę prosił Ojca. Ja mogę się przyłączyć do tej modlitwy Jezusa. Ojciec niczego Synowi nie odmówi. Mogę uchwycić Jezusa za rękę. On prosi Ojca o Ducha. Jeśli ktoś jest spragniony, wierzy we mnie, niech przyjdzie. Przyjść do Jezusa. To moje przyjście do Jezusa to jest decyzja. Tak. Chcę być poddana Duchowi Świętemu. Chcę, żeby to On mnie wypełnił. On mną kierował. I to jest prosta modlitwa. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije. Spragniony, wierzy, przychodzi i pije. Kochani, jak ktoś jest spragniony, to nie wybrzydza. Tu jest takie otwarcie na pomysły Ducha Świętego. Duch Święty daje mi do picia i ja piję to, co On przygotował. Jak ktoś jest prawdziwie spragniony, to chwyta za to naczynie, żeby szybko je opróżnić. Nie wybrzydza. Ojej, nie taki garnuszek. Wolałabym z cytryną, że ze soki. Nie. Jak ktoś jest sprawiony, to pije. I to jest też takie nasze, słuchajcie, poddanie się Duchowi Świętemu. To jest ufne picie tego, co On przygotował. On zna każdego z nas. On wie, co nam jest potrzebne. On wie, jaki dar chce nam dać. To nie porównywanie się, że ten obok mnie dostał coś innego. Że może coś innego Duch Święty dla niego przygotował. Ja w posłuszeństwie otwieram się na to, co Duch Święty dał dla mnie. Nie grymaszę. Nie porównuję się. Nie kontroluję, co dostał ten obok mnie. Słowo Boże mówi, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są rodzaje posługiwania, lecz jeden Pan. My to widzimy, ja myślę, że wspólnota jest takim miejscem, w którym dokładnie to widzimy, jak Pan Bóg różnie nas obdarował. Jest ten, kto śpiewa, jest ten, kto się modli, jest ten, kto pości. No, różne dary. Różne dary, ten sam Duch. I to jest taka świadomość, że jak dobrze, że nie każdy z nas ma wszystko. Wtedy by się okazało, że każdy z nas jest taką samowystarczalną wyspą, jednoosobową wspólnotą. Samowystarczalną wyspą, której niepotrzebny jest drugi. Różne dary łaski, ten sam Duch. I kochani, tych darów, charyzmatów Ducha Świętego jest mnóstwo. Duch Święty dary daje po to, żeby nam było łatwiej żyć. Dary męstwa, pobożności, rozumu. Żebym ja potrafiła żyć święcie. I charyzmaty, czyli dary, które są mi dane do służby. Nie po to, żebym je postawiła na półce. Do służby. Jeżeli ktoś ma charyzmat uzdrawiania, no to puścić go musi w obieg. On nie jest dla niego, nie jest jego ozdobą do służby Kościołowi. Jeżeli ten charyzmat dał postawię na półce, no to z czasem on wywietrze je. Znaczy, wiecie, żeby tak jak jest ze źródłem, jeżeli nie czerpie się ze studni wody, ona z czasem, no nie wiem, tak się dzieje po prostu, ta woda jakaś, no im bardziej czerpie się wodę ze źródła, ze studni, tym to źródło bardziej się oczyszcza. Jeżeli puszczam w ruch dary, charyzmaty, którymi Pan Bóg mnie obdarował, no to one się pomnażają. To jest takie źródło, które się nigdy nie wyczerpie. I kochani, taki może ostatni krok w tym naszym otwieraniu się na Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Zobaczcie, Jezus to mówi, ogłaszając jakąś prawdę, że tak się dzieje, takie jest prawo. Tak się dzieje, takie jest prawo. Wierzy, jest spragniony, przychodzi, to strumienie wody żywej płyną z jego wnętrza. Możemy być tego pewni. Bóg chce nam dać ten dar. Lubię to porównanie. Dawno je słyszałam, że chrześcijanin pełen Ducha Świętego ma być jak fontanna. Nie jak beczka, która gromadzi wodę Ducha Świętego. Jak fontanna. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To ma być prawda o życiu każdego z nas. I Duch Święty jeden wie, czy to ma być strumień pocieszenia, czy to ma być strumień opieki nad chorymi, czy to ma być strumień charyzmatu uzdrawiania, modlitwy o uwolnienie. To Duch Święty wie, jakie strumienie przygotował dla mnie. Ale przygotował.